Jest porozumienie o współpracy i poparciu dla projektu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w technologii koreańskiej. Zawarły je dziś Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Koreańskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii.
Równolegle podpisany został list intencyjny w sprawie opracowania planu odbudowy tej elektrowni. Więcej na ten temat Anna Wusek.
To historyczny moment i historyczna chwila, powiedział w Seulu wicepremier Jacek Sasin po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Minister aktywów państwowych zauważył, że agresja Rosji na Ukrainę unaoczniła nam, jak ważne jest bezpieczeństwo państwa.
To bezpieczeństwo ma wiele twarzy, ale najważniejsze z tych twarzy to bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo energetyczne. Nie da się zachować niepodległości bez zapewnienia bezpieczeństwa w tych dwóch obszarach. W obu tych obszarach współpracujemy z naszymi strategicznymi partnerami, Stanami Zjednoczonymi i Republiką Korei. Jest czymś niezwykle symbolicznym, że ten tydzień, który właśnie się zaczął, jest tygodniem, który obfituje w tak wielkie wydarzenia, jeśli chodzi o budowanie naszego bezpieczeństwa energetycznego.
List intencyjny w sprawie opracowania planu budowy elektrowni jądrowej podpisali przedstawiciele państwowej grupy PGE, prywatnej spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz koreańskiego koncernu KHNP. Z kolei w porozumieniu ministrów Polski i Korei Południowej rządy obu krajów deklarują wsparcie dla inwestycji. Kilka dni temu polski rząd ogłosił, że w ramach państwowego programu elektrownię atomową w Polsce miałby zbudować amerykański koncern Westinghouse. Miałaby ona zostać zlokalizowana w województwie pomorskim. Koreańska inwestycja byłaby uzupełnieniem tej amerykańskiej.
Solidarna Polska domaga się od Donalda Tuska wyjaśnień, w jakich okolicznościach było tworzone prawo zarządów PO-PSL w sprawie importu węgla.
Politycy powołali się na zeznania Marcina W., które dziś opublikował Tygodnik Sieci. Wynika z nich, że ustawa o węglu mogła mieć charakter korupcyjny.
Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba na konferencji prasowej przytoczył fragment przedstawionego tam zeznania. Zapisy ustawy o imporcie węgla, która powstała według Marka F. pod nasz kontrakt i mówią, że w Polsce nie będzie można korzystać ze względu z węgla o określonej wysokości zasiarczenia, cytował polityk Solidarnej Polski.
Jacek Ozdoba wezwał też Donalda Tuska, by wyjaśnił ten wątek.
W tej sytuacji Donald Tusk powinien absolutnie wytłumaczyć Polakom, czy nie mamy do czynienia z powtórką z rozrywki, kiedy ustawę pisano pod reklamówkę, czy też inną formę przyjmowania środków finansowych. Mianowicie mówię tutaj o słynnej już zmianach legislacyjnych lub czasopisma.
Z kolei wiceminister aktywów państwowych Jan Kantak zwrócił uwagę na sprawę porozumienia między ówczesną spółką Skarbu Państwa Ciech a składami węgla,
które według zeznań Marcina W. miały być podmiotem ściągającym węgiel, pośredniczącym między przedsiębiorstwami rosyjskimi a spółką Skarbu Państwa, jaką był Ciech. To też wymaga wyjaśnienia.
Temat tak zwanej afery podsłuchowej wypłynął po publikacji tygodnika Newsweek, który pisał o zeznaniach Marcina W. w śledztwie dotyczącym spółki zajmującej się prowadzeniem do Polski węgla z Rosji.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja konsumencka w październiku wyniosła 17,9% rok do roku.
W stosunku do września ceny wzrosły o 1,8%. W ubiegłym miesiącu inflacja osiągnęła poziom 17,2%.
To ceny żywności i paliw podniosły inflację w październiku, ocenia Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Inflacja wciąż jest rozpowszechniona. Podwyżki cen są częste zarówno wśród towarów przemysłowych, jak i usług. W nadchodzących miesiącach kluczowe dalej będą zmiany cen energii i żywności. Decyzje OPEC dotyczące ograniczenia wydobycia ropy naftowej podniosły jej ceny, co już obecnie przekłada się na koszt paliwa tankowanego na stacjach. W styczniu czeka nas też podwyżka taryf za energię elektryczną i gaz. Opłaty wzrosną po przekroczeniu określonych progów zużycia.
Pełne dane o inflacji w październiku bieżącego roku Główny Urząd Statystyczny opublikuje 15 listopada.
Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego inflacja zacznie hamować na koniec pierwszego kwartału 2023 roku.
Komisja Europejska wezwała Rosję do realizacji umowy dotyczącej eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne.
Moskwa w ubiegłą sobotę wycofała się z porozumienia. Eksperci podkreślają, że decyzja Rosji zagraża głównym szlakom eksportowym zboża niezbędnego, by przeciwdziałać światowemu kryzysowi żywnościowemu. Spowodowała go rosyjska agresja na Ukrainę.
Rosja po raz kolejny destabilizuje sytuację. Jest to szczególnie niebezpieczne dla państw, które w całości importują żywność, ocenił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Cieciura. Jednocześnie wskazał, że to szansa dla polskich eksporterów.
Te polskie korytarze transportowe, one są bezpieczne, one są pewne i ten kierunek oznacza to, że to polscy producenci w pewnym sensie też dokładają kolejne cegiełki do tego naszego eksportu rolno-spożywczego, który z roku na rok rośnie, a w tym roku skończymy rok 2022, może się okazać, że nawet 20-30% wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych. Na dzisiaj mamy mniej więcej taki wzrost, myślę, że on się utrzyma, więc w przyszłym roku eksport rolno-spożywczych produktów z Polski może podnieść się o jakieś 20-30% względem roku 2021.
W weekend do Rosji o wywiązanie się z umowy apelował także szef unijnej dyplomacji oraz NATO.
Mimo decyzji Rosji z czarnomorskich portów wypłynęło dziś 12 ukraińskich statków ze zbożem. Dzięki porozumieniu się Turcji, Ukrainy i ONZ są one eskortowane.
Tureckie władze przekazały, że dzięki inicjatywie zbożowej udało się złagodzić kryzys żywnościowy, a na światowe rynki przekazano ponad 9 milionów ton żywności.
Dziś Wigilia Uroczystości Wszystkich Świętych. Z tej okazji w polskich parafiach organizowane są m.in. procesje z relikwiami. To forma przygotowania do uroczystości, podczas której wspominamy tych, którzy odeszli do wieczności w niebie.
Jedna z procesji z relikwiami świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego odbędzie się dziś w sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu. Procesję poprzedzi Eucharystia o godzinie 18. Msza święta będzie sprawowana w intencji świętości dla wiernych.
Ojciec Andrzej Laskosz, kustosz toruńskiego sanktuarium, mówi, że poprzez Wigilię Wszystkich Świętych Kościół przypomina o naszym najważniejszym celu, jakim jest zbawienie duszy i zdobycie nieba.
Jedyny najważniejszy cel dla wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa, ale my mamy zadbać też o drugiego człowieka, dlatego ci, którzy są bardzo wierzący, którzy nie wyobrażają sobie życia bez Jezusa, mają uczynić wszystko, by także ich najbliżsi, zwłaszcza rodzice, mają zadbać o swoje dzieci, dziadkowie, o wnuków, nade wszystko, aby wszyscy właśnie zdobyli niebo. Dlatego uczestnictwo wszystkich świętych, niebo dla wszystkich przeznaczone, dla tych bardzo wykształconych, mniej wykształconych, dla duchowych, ale także dla osób świętych. Jezus zbawia człowieka i zaprasza do współpracy, by niebo było dla niego także otwarte i przygotowane, więc uczyńmy, żeby ta świętość była w nas już bardzo też widoczna.
Procesja z relikwiami świętych przejdą także ulicami wielu innych polskich miejscowości, w tym m.in. Szczecina i Włocławka.
Dziś organizowane są również bale wszystkich świętych. Wydarzenia te stanowią katolicką alternatywę dla pogańskiego zwyczaju Halloween, który promuje m.in. okultyzm.
To były wiadomości w Radiu Maryja, a przed nami jeszcze prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami, na południu rozpogodzenia. Na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim możliwy jest lokalnie przelotny deszcz. Termometry wskażą od 11-12 stopni na północnym wschodzie do 20-22 stopni na południu, południowym zachodzie i częściowo na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, nad morzem i w rejonach podgórskich umiarkowany. Powieje z południa lub południowego wschodu. Na barometrach jutro 1017 hektopaskali.